Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Adriana Andrzejewska, witam Państwa. Dziś będziemy pytać o szkolnictwo zawodowe, bo rzeczywiście od lat mówi się o tym, że pewnego rodzaju zapaść to szkolnictwo zawodowe przychodzi, bo po prostu tych fachowców na rynku pracy jest najzwyczajniej w świecie za mało. Tymczasem reforma oświaty, o której się tak dużo mówi i zwykle kojarzymy ją z powrotem 8-letnich podstawówek, również tego szkolnictwa zawodowego dotyczy i o tym dzisiaj porozmawiamy. Czy przygotowane zmiany są odpowiedzią właśnie na tę sytuację, o której przed chwilą powiedziałam. W bydgoskim studiu jest z nami pan Mirosław Ślachciak, prezes pracodawców Pomorza i Kujaw. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
A w toruńskim studiu pani Marzanna Podpora, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu, pan Czesław Stawikowski, starszy wizytator z toruńskiej delegatury Kuratorium Oświaty i pan Janusz Bokser, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Do naszej dyskusji oczywiście mogą się również włączyć nasi słuchacze, mogą podzielić się swoją opinią i refleksjami dotyczącymi szkolnictwa zawodowego. 52 345 50 90 to jest telefon do nas, można dzwonić. Będziemy czekać na państwa telefony. A ja bym chciała zacząć od tej podstawy, czyli tak właściwie co się zmieni w tym szkolnictwie zawodowym, no bo wiemy, że 8-letnie podstawówki, 4-letnie licea. Tymczasem jakie zmiany dotyczą właśnie szkolnictwa zawodowego, pan Stawikowski?
Celem tych zmian w kształceniu zawodowym dokonywanych w ramach reformy systemu oświaty jest przede wszystkim zbliżenie do siebie szkoły, rynku pracy, przedsiębiorców, a więc jest przygotowanie, stopniowa dualizacja kształcenia zawodowego, to znaczy stopniowa zmiana kształcenia zawodowego w ten sposób, żeby jak najwięcej kształcenia praktycznego zawodowego odbywało się na rzeczywistych stanowiskach pracy. I celem jest wprowadzenie tych zmian powinno zachodzić wspólnie z pracodawcami i z instytucjami rynku pracy.
Czyli chodzi o to, żeby po prostu wykształcić dobrych fachowców, mówiąc w skrócie, takich, którzy mają rzeczywiste umiejętności, a nie te na papierze.
Takich umiejętności można nabyć tylko przy ścisłej współpracy szkoły i pracodawcy, przedsiębiorców i również poprzez kształcenie się na rzeczywistych stanowiskach pracy.
Czyli wyobrażam sobie, że jest tak, że mamy jakiś kierunek, tak? I część zajęć odbywa się na przykład u danego pracodawcy, który jest związany z tym kierunkiem.
Tak. W tej chwili tak się odbywa w przypadku młodocianych pracowników w zasadniczych szkołach zawodowych i tak będzie również w branżowych szkołach pierwszego stopnia, ale celem jest zwiększenie również w technikach liczby godzin na rzeczywistych stanowiskach pracy i w szkołach branżowych, w szkole branżowej drugiego stopnia, w której plan nauczania skonstruowany jest w ten sposób, że na kształcenie zawodowe, w tym na kształcenie zawodowe praktyczne, jest dużo więcej miejsca niż w technikum. Łącznie szkoła branżowa pierwszego stopnia i drugiego stopnia zapewnia dużo więcej godzin kształcenia zawodowego, w tym na rzeczywistych stanowiskach pracy.
Co to oznacza dla szkół tak naprawdę? Co państwo musieli zmienić? Tutaj zwracam się do pani dyrektor.
Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu tak naprawdę tę rewolucję przejdzie dopiero w roku 2019-20, bo moja szkoła składa się z dwóch, czyli z technikum i od tego roku branżowej szkoły pierwszego stopnia. To, co w tej chwili się zmieniło, to de facto to się zmieniła nazwa póki co. Zmienia się też podstawa kształcenia tego zawodowego. Ale to, co pan tutaj, inspektor, mówi, to tak naprawdę rzeczywiście ten dualizm w tym kształceniu zawodowym jest zbliżeniem się do rynku pracy, ale moja szkoła ma też warsztaty szkolne, czyli mam nadzieję, że od tego roku już bardzo nowoczesne, bo budujemy nowe warsztaty, więc ta nauka zawodu przy szkole też odbywa się w taki sposób, że uczniowie znakomicie sprawdzają się na przykład na stażach zawodowych, które we współpracy z pracodawcą jesteśmy w stanie im zapewnić.
Cel tych zmian jest między innymi taki, jak się domyślam, żeby te osoby, które są kształcone w szkołach zawodowych, odpowiadały na potrzeby rynku pracy. Jak to dzisiaj wygląda z perspektywy pracodawców właśnie? Czy odpowiada ta oferta szkół, ci absolwenci, którzy z nich wychodzą, temu, czego państwo poszukują, pan Mirosław Ślachciak?
No niestety fachowców na rynku pracy brakuje cały czas i to nie jest temat, który pojawił się dzisiaj, czy w związku z reformą szkolnictwa, tylko od wielu lat o tym mówimy i zdiagnozowaliśmy pewną rzecz, że od bardzo wielu lat ambicją rodziców jest to, aby dzieci miały skończone, miały matury, pokończyły studia nawet wątpliwej jakości, nawet w zawodach, w których już z góry wiadomo, że specjalnej przyszłości nie ma, bo no jaką przyszłość może mieć absolwent, nie wiem, agroturystyki, który mieszka w dużym mieście i nigdy nie miał do czynienia z działalnością rolniczą czy z działalnością leśną. Natomiast jest to wynik całkowitego w zasadzie braku doradztwa zawodowego na poziomie już szkół podstawowych, a już i gimnazjów. Widzimy to, że ten brak doradztwa, ta nieznajomość tego, jak wygląda dzisiaj zawód czy frezera, tokarza, ślusarza, czy wiele innych zawodów, czy na przykład w branży drukarskiej, gdzie są to operatorzy maszyn cyfrowych, pracują niejednokrotnie w białych fartuchach, w sterylnych warunkach, a cały czas stereotyp tych zawodów jest taki, że to jest ciężka praca w oleju po łokcie, nie dająca żadnej satysfakcji. Natomiast są to zawody, które wymagają specyficznych kwalifikacji i to, co tutaj państwo przede mną mówili, kształcenie osób na tych, do tych zawodów wymaga współpracy z pracodawcami i pracy już w środowisku, w którym potem ta praca będzie się odbywała.
Tutaj pan Janusz Bokser kiwa głową. Rzeczywiście jest tak, że te stereotypy cały czas rządzą?
Zdecydowanie. To, co powiedział pan prezes, jest bardzo bliskie mojemu sposobowi myślenia w kontekście i kształcenia zawodowego, zabezpieczenia tych kadr, ale jednocześnie tego, co pan był łaskaw określić mianem braku doradztwa zawodowego. Ja bym powiedział tak. W związku z tym, że przez wiele, wiele lat lansowaliśmy model kształcenia ogólnego i konsekwencji tego, to teraz musimy popracować u podstaw. To jest praca pozytywistyczna. Tego się nie da w ciągu roku zrobić czy dwóch, ale nie ma innego wyjścia i musimy popracować, pokazać rzeczywiście w procesie i doradztwa w procesie orientacji zawodowej odbywanej na poziomie szkoły podstawowej, na poziomie szkoły, jeszcze gimnazjum obecnego, ale jednocześnie pamiętać o rodzicach, bo nie może być tak, że myślimy tylko o uczniach. To są jeszcze dzieciaki w takim wieku, gdzie rodzice w dużym stopniu mają wpływ na to, co się będzie działo w perspektywie. W związku z czym wydaje się, że to kierunek, który został przyjęty pierwszy raz tak na dobrą sprawę od wielu lat, co jest bliskie memu sercu, trochę emocjonalnie może mówię, ale to, że w ogóle wprowadzono kwestię doradztwa do szkoły i przeznaczono na to jakąś liczbę godzin, tego do tej pory de facto nie mieliśmy. I jest szansa na to, że jeżeli będziemy mieli odpowiednio przygotowaną kadrę, odpowiedni program, za kilka lat będziemy mieli szansę na to, żeby rzeczywiście tym wymaganiom sprostać. I tak jak pan prezes powiedział, przedstawiać w rzeczywistym, realnym świetle to, co można robić i to, co daje perspektywę, to, co daje podstawy egzystencji nawet każdego z absolwentów szkoły podstawowej.
Ja przypomnę, że mogą państwo dzwonić pod numer telefonu 52 345 5090 i włączyć się do naszej dyskusji, a ja właśnie chciałam nawiązać do tych stereotypów, o których państwo mówili. Ja pamiętam, z moich czasów straszyło się wręcz, bym powiedziała, zawodówką. Mówiło się, że no niestety, ale ucz się, bo pójdziesz do zawodówki i to było najgorsze, co mogło stać się z uczniem. Teraz to się powinno zmieniać i zaraz oddam państwu głos, ale widzę, że mamy telefon od słuchacza, więc spróbujmy posłuchać opinii kogoś, kto nas słucha. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Halo, halo, słyszymy się? Słyszymy się, jest pan na antenie, słuchamy.
Dzień dobry, Adrian Grypina.
Słuchamy, panie Adrianie.
Takie pytanie, mam 30 lat, skończyłem, no bądź co bądź niedawno technikum I rozmawiają Państwo tutaj o tym, aby ten uczeń w technikum niejako doszkalał się, był coraz lepszy, ale realia praktyk zawodowych, które są, wyglądają tak, że ten młody człowiek w wieku od 16 do 18 lat najczęściej wykonuje pracę, która w ogóle nie jest związana z tym, w którym kierunku się kształci. Są to proste prace pod tytułem sprzątanie, robienie coś, czegoś za kogoś, bo operator maszyny musi to zrobić, a ktoś musi mu to podać. Nie wytłumaczy mu dlaczego, nie wytłumaczy mu jak, tylko po prostu są to prace, które tak naprawdę niczego nie wnoszą do życia takiego młodego człowieka. Ja się cieszę, że powstaną nowe programy kształcenia, ponieważ no, że tak powiem, młode osoby powinny się uczyć, a nie pracować za kogoś. I tutaj, no, że tak powiem, słuchając tych audycji, niektóre rzeczy, no po prostu taki zwykły człowiek, który wychodzi po szkole zawodowej lub po technikum, tylko że wydaje mi się, że w szkołach zawodowych jest o tyle lepiej, ponieważ niejako pracodawcy płacą część pieniędzy tym młodym pracownikom, młodocianym pracownikom, a w technikach najczęściej dzieje się to tak, że jest liczba godzin praktyk zawodowych tak zwanych. Człowiek młody idzie, przepraszam za kolokwializm, odpęka i ma ocenę z praktyki zawodowej. A nic nowego do tego trybu kształcenia czy szkolenia nic nie wnosi.
Zaraz oddamy głos naszym fachowcom i zadamy pytanie, które pan zadał, ale mamy jeszcze kolejny telefon słuchacza, więc posłuchajmy kolejnego pytania, kolejnej refleksji. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy
proszę
pana.
Proszę panią, ja tak słucham tej audycji i wie pani, co mi się nasuwa przede wszystkim, że powinni nauczyciele w szkołach podstawowych chodzić z uczniami więcej na wycieczki takie, w zawodach, załóżmy, tokarz, frezer, czy ślusarz, czy szlifierz, żeby po prostu te dzieci miały pojęcie, na czym to polega. Ja na
żeby
przykład,
poznały dany
jeśli
zawód.
Chodzi o mnie, to też kiedyś nie miałem pojęcia, a mój ojciec był tokarzem, wie pani, i często, gęsto chodziłem z matką mu zanieść do pracy drugie śniadanie czy obiad, bo robił dłużej i to mnie bardzo wciągło i się wyuczyło jako tokarz, tylko że żałuję jednej rzeczy, akurat w tamtych czasach nie było numerycznych maszyn, a tak w tej chwili mam już 60 lat i jeszcze chciałbym, wie pani, przede wszystkim się nauczyć na numerycznych maszynach pracować jako tokarz.
Czyli ciąg wiedzy jest.
Obojętnie. Ale
dziękuję panu za telefon.
Bardzo mi się to spodobało. I uważam,
dziękujemy za
że takie
telefon.
Dzieciaki powinny nauczycielami więcej chodzić na takie
poznawać
właśnie
te zawody,
żeby po prostu zobaczyć, na czym to polega, żeby to wciągnąć w krew temu dzieciakowi jednemu z drugim.
Dziękujemy
tylko
za telefon, bo mamy kolejny telefon i dajmy szansę kolejnym słuchaczom. Bardzo panu dziękujemy i mamy kolejny głos. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam panią. Ja bym chciał się odnieść do tej audycji dzisiejszej, którą mamy przyjemność słuchać. I powiem pani szczerze, że co do praktyk i co do tego wszystkiego, żeby ten młody człowiek posiadał wiedzę, uważam w ten sposób, żeby w szkołach nie tylko były praktyki, żeby uczniowie zostali wysyłani na praktyki, ale i także, żeby w szkole jako sam nauczyciel też przedstawiał jakby, czy to ślusarz, tokarz, tak jak moi poprzednicy też mówili, wszystkie te zawody powinny być w szkole zobligowane do tego, żeby po prostu oni, ci uczniowie, dużo, dużo w szkole musieli robić.
Czyli żeby fachowcy uczyli w szkole, rozumiem, tak? O tym pan mówi?
Fachowcy, tak. Żeby mogli też
żeby taki ślusarz, tokarz, tak? Był na lekcji i pokazywał, jak wygląda jego praca.
Dokładnie. I przede wszystkim nie tylko jak wygląda jego praca, tak jak pani mówi, ale też przede wszystkim niektóre czynności czym są zobligowane, dlaczego tak jest robi, dlaczego tak się robi, a na przykład nie inaczej, bo w pewnych przypadkach no po prostu młody człowiek widzi że jakąś daną czynność, która jest wykonywana, ale do końca nie rozumie dlaczego. To ktoś może się spytać, dlaczego tak jest robione, prawda? Ale ta odpowiedź nie musi być, ale mogłaby być bardziej rozwinięta, ale przy pracy takiej na przykład, która jest na warsztatach czy w innych miejscach, podejrzewam, że nie ma czasu na takie dogłębne tłumaczenie, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej.
Czyli po prostu trwa praca i nie bardzo jest moment na to, żeby wytłumaczyć. Zaraz zapytamy właśnie fachowców. Bardzo dziękuję za to pytanie. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. Państwo tu się rozdzwonili, a ja bym chciała dać głos naszym fachowcom, bo za chwilę zapomnimy, o co państwo pytali. A propos tych praktyk, bo tutaj dużo właśnie...
Jeżeli tak, można, słuchamy. To ponieważ tak. Tutaj reprezentuję pracodawców czy przedsiębiorców, wobec tego chciałbym parę zdań na ten temat powiedzieć. Niewątpliwie to, co mówiła pierwsza osoba dzwoniąca. Taka sytuacja przez wiele lat miała miejsce w zakładach, ponieważ mieliśmy bardzo dużą stopę bezrobocia. Wobec tego fachowcy zatrudnieni w firmach chronili tą swoją wiedzę, niekoniecznie chcieli się tą wiedzą dzielić
nią.
Bo obawiali się, że młody, dynamiczny, zdolny człowiek może za 2, 5 czy 10 lat być tym, który wyprze ich z rynku pracy. Dzisiaj ta sytuacja zmienia się, natomiast potrzebne są zmiany systemowe. Musimy doprowadzić do sytuacji takiej, że pracownik w zakładzie, który będzie opiekunem praktykanta czy praktykantów, będzie miał z tego również określone korzyści, określone profity. Nie będą to tylko profity dla pracodawcy, ale jednocześnie pracodawca też muszą powstać systemowe rozwiązania, które będą dawały, podobnie jak w szkolnictwie rzemieślniczym, określone korzyści pracodawcom. W rzemiośle to wygląda w ten sposób, że jeżeli rzemieślnik wykształci ucznia, który zda określone kwalifikacje, to za ten czas kształcenia rzemieślnik otrzymuje określoną gratyfikację finansową. Ale to nie jest najważniejsze. Ważniejsze dla pracodawców w tej chwili jest to, żeby pracodawca, który przyjmie ucznia na praktykę, który go nauczy wykonywania określonych zadań czy określonego zawodu, żeby potem dawał gwarancję temuż uczniowi, gwarancję pracy, ale żeby też miał gwarancję, że ten uczeń, w którego pracodawca zainwestował, przez określony okres będzie u tego pracodawcy pracował. I to funkcjonowało kiedyś tam w poprzednim systemie, w szkolnictwie przyzakładowym. Doskonale ten system się sprawdzał. Dzisiaj, kiedy o tym mówimy, to mówiło się o ograniczeniu wolności, swobód obywatelskich i tak dalej. Natomiast jest to świadczenie wzajemnych usług. I już coraz głośniej mówi się o tym, że ponieważ jest deficyt lekarzy, tak, to mówi się coraz głośniej o odpłatności za studia w przypadku, kiedy lekarze nie podejmą pracy w kraju, tylko wyjeżdżają za granicę. Bo, i ja to uważam za bardzo słuszny postulat, ponieważ jeżeli kształcimy młodego człowieka i inwestujemy w niego kilkaset tysięcy złotych, w zależności od zawodu, od kilku do kilkuset tysięcy, to powinien taki człowiek w jakimś sensie może to jest złe słowo, bo brzmi może bardzo priorytatywnie, odpracować to, czy przepracować w tym miejscu, w którym zdobywał to wykształcenie. A takiego systemu jak na razie, czy o tworzeniu takiego systemu ja nic nie słyszę.
Przedstawiciel kuratorium tutaj się zgłaszał do odpowiedzi. Więc...
To znaczy częściowo do tego, co mówił pan prezes wcześniej. Mhm. To znaczy mówiąc o potrzebie współtworzenia tego nowego systemu edukacji, mówiłem o współpracy z pracodawcami. Również skuteczne doradztwo będzie możliwe tylko wtedy, kiedy nie będzie to doradztwo przy tablicy w szkole, tylko właśnie tak, jak proponował tam kolejny dyskutant, będzie to wycieczka do zakładu pracy, to będzie zorganizowane przez zakład pracy jakieś formy promocji i informacji o zawodach również, bo to nam zagwarantuje lepszy wybór. Natomiast z tymi praktykami tutaj zawodowymi to troszeczkę się, pan, który kończył dużo wcześniej, troszkę się zmieniło. Dzięki programom europejskim mamy całą masę projektów, gdzie są odbywane staże w zakładach pracy. I szkoła i przedsiębiorstwo, przygotowując razem w ramach programu europejskiego taki staż pracy, no uczą się wzajemnie współpracy przy organizowaniu zwyczajnych praktyk zawodowych i stopniowo te praktyki zawodowe się poprawiają. Problem jest tylko taki, jeżeli gdzieś w jakimś powiecie nie ma odpowiedniego zakładu pracy, a mimo to otworzy się szkołę w zawodzie, który w danym powiecie nie funkcjonuje, wtedy te miejsca praktyk są czasem bardzo dziwne i nie dają pełni wiedzy i przeglądu sytuacji w branży, w której ten ktoś się kształci.
To wspominał pan właśnie o tym, że będzie więcej tych godzin w technikum, bo tutaj pan pierwszy, który dzwonił, tak, mówił o tym, że rzeczywiście o ile w szkołach zawodowych to jeszcze jako tako wygląda, o tyle w technikum gorzej. Pani dyrektor, pani potwierdza, że rzeczywiście będzie lepiej już po tych zmianach?
To znaczy ja powiem jak jest, bo jak będzie, to ja nie wiem.
To się okaże w praniu.
Ale ja powiem jak jest, bo tu się zgadzam z moimi poprzednikami, że czasy, kiedy uczeń szedł na praktykę, sprzątał i zamiatał, to już się dawno skończyły. W tej chwili pracodawca bardzo chętnie przyjmuje na praktyki zawodowe, na staże, bo przygląda się, może sobie wybrać, przygląda się tej pracy, przygląda się i wiedzy, i umiejętnościom uczniów i wielokrotnie mamy wielu takich uczniów, którzy są w tej chwili w trzeciej klasie, a już mają gwarancję pracy w zakładzie, w którym odbywali praktykę, bo się sprawdzili, bo pracodawca widzi, że to jest ktoś, w kogo warto zainwestować. Także to nie jest już tak. Tam oni, zresztą tutaj mój przedmówca mówił o stażach projektowych, czyli takich, które wynikają z różnych projektów, również unijnych. Moi uczniowie w tamtym roku szkolnym, konkretnie w maju, aż 40 uczniów pojechało do Irlandii w ramach takiego projektu. Pracowali w 20 paru przedsiębiorstwach w Dublinie i okazało się, że doskonale się sprawdzają na takich, chciałby się powiedzieć, unijnym rynku pracy europejskim i nawet wielu z nich dostawało normalnie wynagrodzenie takie kieszonkowe, żeby zmotywować czy wynagrodzić ich naprawdę pracę, którą wkładali w czasie tych praktyk. Także nie do końca jest to prawda, że te praktyki wyglądają tak, jak mówił pan Adrian. Teraz jest to zupełnie co innego. Teraz jest zupełnie inny świat jest.
Ja chciałam się jeszcze odnieść właśnie, bo mówimy cały czas fachowcy. A jakich my tak właściwie fachowców potrzebujemy w naszym regionie? Tutaj zwracam się...
Pan prezes odpowiedział, że fachowców to chyba wszystkich. Warunek oczywiście, że w języku potocznym rozumiemy, co to jest fachowiec. To faktycznie rzeczywiście braki są. No... Badania ankietowe prowadzone w oparciu o informacje zwrotne od pracodawców pokazują, że z bardzo różnych branż potrzebujemy, czyli z przetwórstwa metalu, w budownictwie potrzeba, w przetwórstwie tworzyw sztucznych potrzeba, w gastronomii potrzeba, także tak na dobrą sprawę bardzo
potrzeba,
wielu obszarach.
Kierowców potrzeba.
Kierowców, kierowców
blacharzy,
autobusów,
blacharzy,
kierowców
wozów ciężarowych,
modowe,
oczywiście, ciągników siodłowych, etc. Tutaj akurat można powiedzieć, że te braki są. I teraz może ja bym nawiązał jeszcze do swojego głosu pierwszego niejako, a mianowicie... Bo pan prezes też wspominał tutaj o liczbie liceów ogólnokształcących, w związku z czym o kształceniu ogólnym, o takiej, powiedziałbym, dyslokacji. No, jakie zasoby ludzkie mamy i jakie będziemy mieć, to my wiemy. I nie będzie dobrze, będzie gorzej. Demografia
dobrze
daje
już
znać
było.
Już o sobie i będzie dawać jeszcze bardziej znać. W związku z tym kwestia jest, jak potrafimy, użyję takiego może trochę nieeleganckiego słowa, zagospodarować te zasoby, jakie posiadamy. Czyli jak będziemy mogli to dyslokować. Wobec czego... Nasuwa mi się troszkę taka, powiedziałbym, refleksja historyczna już, żeby nie zanudzać naszych słuchaczy, ale ja też kiedyś kończyłem liceum ogólnokształcące. To było bardzo dawno. Kończyłem je w Toruniu, ale wówczas były tylko 4 licea ogólnokształcące, a ludności wcale nie było 4 razy mniej, aniżeli ma to miejsce dzisiaj. I jakoś wystarczyło. I myślę, że... ta sytuacja w perspektywie będzie musiała ulec zmianie. Będziemy musieli postawić na zupełnie inny sposób myślenia. Jeszcze jedna rzecz może, o której powiedział pan wizytator tutaj, a mianowicie dotknął, może nie nazwał tego dosłownie, ale dotknął kwestii sieci szkół ponadgimnazjalnych, sieci szkół zawodowych. Że mamy taką sytuację, gdzie w powiecie uruchamia się szkołę zawodową. 5 kilometrów za granicą tego powiatu jest taka sama szkoła zawodowa z takim samym kierunkiem. Też próbuje zrobić nabór. Tutaj dotykamy kwestii zasadności kształcenia zarówno w aspekcie terytorialnym, jak i w ogóle, jeśli chodzi o potrzeby. My jako Wojewódzki Urząd Pracy jesteśmy zobligowani do obsługi niejako Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, która opiniuje powoływanie kierunków kształcenia w szkołach zawodowych. Zresztą z organizacji, którą pan prezes reprezentuje, również jest członek w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy i ma okazję wypowiadać się w tej kwestii.
Tak jest, potwierdzam.
Tak. I to nie jest tak, że Wojewódzka Rada Rynku Pracy opiniuje w sposób pozytywny wszystkie propozycje. Nie, są opinie negatywne. Ale to są tylko opinie i aż opinie. Powiedziałbym tak, obciążamy sumienie organów prowadzących, obciążamy sumienie starosty, obciążamy sumienie starostw, jeżeli powołają kierunek mimo braku pozytywnej opinii ze strony Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
Bardzo proszę.
Nasz system edukacji od tych systemów państw z najlepszymi gospodarkami, najlepszymi szkolnictwem Niemiec, Danii na przykład, nie różni się liczbą uczniów wybierających po szkole podstawowej kształcenie zawodowe czy po gimnazjum. Różni się przede wszystkim trafnością wyboru, tak? I tym wysokim procentem, u nas niższym procentem kształcenia na rzeczywistych stanowiskach pracy. I mamy w tej chwili taką sytuację, że nie mamy narzędzia, ani powiedzmy administracja państwowa, ani samorządowa na szczeblu wojewódzkim, do powiedzmy korygowania tych nieszczęśliwych przypadków, gdzie nagle na kilometr kwadratowy produkuje się 3 razy czy 4 razy więcej fachowców niż potrzeba i to jeszcze nie w tym fachu, który jest najbardziej potrzebny. My takich przykładów mamy wiele. Szkoły policjalne na przykład pełne są absolwentów, techników, którzy źle wybrali z powodu tego, że albo im to nie pasowało, albo że po prostu nie ma pracy w danym zawodzie.
My tutaj wracamy do tematu właśnie doradztwa zawodowego. Opartego między innymi na poziomie szkoły podstawowej o diagnozowanie zdolności i możliwości uczniów. Taki system, właśnie wspomniał pan tutaj przed momentem o Danii, czy o naszych zachodnich sąsiadach Niemcach. Oni mieli dokładnie ten sam problem 20 lat temu i gdzieś mniej więcej w roku 2000 zajęli się systemowo doradztwem zawodowym, polegającym na tym, że każdy uczeń już w drugiej czy trzeciej klasie szkoły podstawowej miał budowane tak zwane portfolio swoich możliwości ocenianych przez rodziców, ocenianych przez nauczyciela i dokonywanej okresowo samooceny ucznia. Zostały opracowane dosyć zwarte ankiety, pozwalające potem fachowcom ocenić sposób, powiedzmy, rozwoju ucznia i jego predyspozycje. Oczywiście nie zawsze, mimo stawianej diagnozy, ci uczniowie czy absolwenci szkół podstawowych wybierali te zawody, które były sugerowane, ale dzięki zdiagnozowaniu i zdolności, możliwości i predyspozycji ta celowość wyboru i potem motywacja do nauki w kierunku, do którego się jest predysponowany, jest zdecydowanie większa. I u nas systemu zupełnie, o tym się w ogóle nie mówi, żeby tworzyć taki system, który już na poziomie właśnie szkoły podstawowej będzie diagnozował możliwości, nawet zlikwidowano takie proste zajęcia, które ja pamiętam ze szkoły, zajęcia praktyczno-techniczne, gdzie zarówno chłopcy musieli nauczyć się uszyć, nie wiem, worek czy jakąś zrobić coś tam na szydełku, dziewczynki tam jakieś prace proste, stolarskie wykonywały, ale te zajęcia już pokazywały, kto ma zdolności w jakim kierunku, oczywiście, jakie predyspozycje. Pokazywały się zdolności artystyczne u niektórych ukazywały się zdolności manualne, a niektórzy mieli zdolności w zupełnie innym kierunku humanistycznym i, przepraszam, dwie lewe ręce do zajęć manualnych i nikt takiego ucznia nie będzie, powiedzmy, kierował do technikum, nawet o najwyższym poziomie i w zawodzie o wysokiej specjalizacji gwarantujący zarobki, bo wie, że z tego nic nie będzie. I ten system został całkowicie zagubiony.
Chciałbym stwierdzić, że ten system jest tworzony i
w ramach tej nowej reformy, tak?
Przede wszystkim technika w szkole podstawowej. W gimnazjum jej nie było, w szkole podstawowej jest. Mało tego, już w piątej klasie mają być zajęcia z podstaw mechatroniki, znaczy z próby konstruowania różnych mechanizmów. Teraz podstawa programowa z techniki jest napisana bardzo, tak powiedziałbym, ambitnie, żeby sprostać potrzebom. Po drugie, doradcy zawodowi już w szkole podstawowej muszą prowadzić zajęcia. Problem tylko polega na tym, że to od razu dobrze nie zadziała, bo trzeba wyposażyć szkoły w pracownie techniki, które zostały kiedyś dawno temu zastąpione pracowniami informatyki i co wszystko było z technik, to gdzieś wylądowało, nie wiadomo gdzie.
Może jest gdzieś w jakichś piwnicach,
może
można
gdzieś
znaleźć.
Jest, tak, więc to trwa. I druga rzecz, dobry doradca zawodowy, o czym pan mówił, o tych narzędziach, to wszystko wymaga bardzo z takiej solidnego przygotowania. My za dużo mamy absolwentów studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego. Po pierwsze jest ich mało, a po drugie też uważamy, że ten program powinien być troszeczkę lepszy.
Że właśnie większość tych doradców zawodowych, gdyby zapytać w ilu zakładach pracy była, to byśmy doszli do dosyć smutnych wniosków.
Tak, dlatego też mówię, nie zawsze program tych studiów i jakby umiejętności i postawy, jakie wychodzą, otrzymują ci, czy kształtują ci studenci podyplomowi, są wystarczające do tego, żeby zapewnić właściwe doradztwo.
Uważam, że w ogóle zrobiliśmy już krok naprzód, bo mówimy w kategoriach systemu, bo systemu nie było. Przez wiele, wiele lat nie było tak nic, jest. Żadnych rozwiązań o charakterze systemowym, a my już mówimy o systemie, to dobrze. Ja mam nadzieję, że nim odejdę na emeryturę, to doczekam się takich rozwiązań.
Ale mówimy o powstaniu systemu,
rozwiązań,
a nie o
funkcjonowania
tym,
w rzeczywistości.
Nie widzą ciebie radiosłuchacze, to mniej więcej powiedz, kiedy za emeryturę.
Nie spieszę się. Słuchajcie
państwo, ja z praktycznego punktu widzenia to ja oczywiście potwierdzam wszystko, ale też uważam, że ten doradca metodyczny jest niezwykle potrzebny, żeby popracować nad mentalnością dzisiejszego nastolatka. Bo moim zdaniem dzisiejszy młody człowiek nie patrzy dalej niż jutro. Nie ma takiej wizji swojej przyszłości. Jemu jest wszystko jedno, czy on przyjdzie do mnie do samochodówki, czy, przepraszam za kolokwializm, pójdzie do garów, czy gdziekolwiek innych. Nie ma jakiejś takiej wizji tej swojej przyszłości żadnej.
No właśnie, pani dyrektor, no bo chociażby te kierunki, które miały być otwarte, a nie zostały otwarte, też pokazują, że ci młodzi niespecjalnie się garną, prawda? Jak to wygląda?
No pokazują dość smutną właśnie rzeczywistość, o której mówię, bo mówiliśmy o rynku pracy, o potrzebnych zawodach. Drzwi mi się nie zamykają od pracodawców, którzy chcą blacharza, lakiernika. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na ten zawód. Ja od 2 lat nie mogę utworzyć klasy. Nie ma dzieci, które by chciały się uczyć w tym zawodzie. I też podejrzewam, tak jak panowie tutaj mówiliście, że cały czas gdzieś tam pokutuje stereotyp, że to jest jakaś tam brudna robota. A dzisiaj nastolatek to chce być informatykiem, bo jest czyściutko, spokojniutko, króciutko. A jednak szkoła zawodowa to jest wysiłek trochę większy, bo to są nie tylko przedmioty ogólnokształcące jak w liceum, ale też przedmioty zawodowe, trudne, bo zupełnie nowe. 3 lata liceum, 3 lata szkoły branżowej. W zasadzie łatwiej pójść do liceum, tak? Zwłaszcza jeśli się zostanie przyjętym bez względu na predyspozycje, jakie się ma. Nie?
Pani dyrektor trochę postraszyła ogromem pracy w szkole
zawodowej.
No nie
tyle ogrom, tylko specyfika jest jednak trochę inna. Nie?
Szkoły branżowe, szkoła branżowa 1. i 2. stopnia zapewnia zmniejszenie liczby godzin kształcenia ogólnego, zmniejszenie liczby przedmiotów, a nawet uzyskanie matury tylko z 3 przedmiotów, a nie z 4 jak w liceum, jeżeli się uzyska dyplom technika po 1. i 2. szkole branżowej lub technikum. Czyli istnieje możliwość uzyskania zdobycia matury, pójścia na studia przy mniejszej liczbie godzin kształcenia się, ślęczenia nad książkami z zakresu przedmiotów ogólnokształcących. To jest ten zysk, który może mieć uczeń, wybierając szkołę branżową.
Ja tak trochę kręcę nosem tutaj, państwo tego nie widzą, ale wyrażę swoją osobistą refleksję, że jednak ta szkoła zawodowa, w której dziecko uczy się zawodu, no już ta biologia, chemia, kiedyś jej nie było w zawodówce i to już jest zawsze troszkę mniej, tak? A poza tym, nie mówimy o tym, ale szkoła branżowa kończy, czy szkoła zawodowa wcześniej kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, który jest taki sam jak w technikum, I to nie jest 30% jak na maturze, tylko 75% na egzaminie praktycznym, więc to są takie egzaminy, które wymagają jednak od tego ucznia rzeczywiście motywacji do tego, że chce się nauczyć zawodu, tak? To jest gwarancja tego, że on rzeczywiście pójdzie do pracy i będzie pracował.
Pan Mirosław Ślachciak się tutaj wyrywa, słyszę.
Tutaj pani dyrektor dotknęła bardzo ważnego problemu dotyczącego właśnie niedojrzałości młodych ludzi do podejmowania decyzji o swojej przyszłości. I wracamy do tematu tego, że zarówno doradztwo zawodowe, jak i taka ogólna edukacja jest potrzebny nacisk na to, żeby uświadamiać rodziców. Uświadamiać rodziców, że właśnie wybór szkoły zawodowej to nie jest to, co pani redaktor powiedziała, że straszono nas, że jak się nie będziesz uczył, to pójdziesz do zawodówki, tak będziesz przy łopacie pracował i tak dalej. Tylko, że jest to jeden z elementów budowania przyszłości. Ja, tak jak tutaj jeden z przedmówców powiedział, jestem też absolwentem liceum, ale w momencie, kiedy skończyłem liceum, skończyłem studia, bardzo zazdrościłem jednemu ze swoich kolegów, który poszedł do szkoły przyzakładowej, skończył szkołę przyzakładową, skończył technikum i prawie, że równo ze mną, rok później ode mnie skończył studia. Tylko, że jak on skończył studia, to był już człowiekiem, mimo że bardzo młodym, to miał staż prawie 10-letni, doświadczenie i zupełnie
pewnie
inną pozycję zawodową w firmie niż moja pozycja. Także tutaj jakby trzeba odwrócić, czy zacząć zmieniać mentalność, że ta szkoła zawodowa to nie jest zamknięcie drogi do kariery, tylko może to być początek kariery w wąskim zakresie, w pewnym obszarze bardzo specyficznym, ale jednocześnie dającym w przyszłości dużą satysfakcję i nie zamykających drogi do zdobywania i matury, i potem kończenia studiów. A dzisiaj szkołę zawodową traktuje się jako, to jest proces długotrwały, wymagający zaangażowania wszystkich w celu zmiany mentalności rodziców. Bo dzisiaj, tak jak patrzymy, to jak się jest w towarzystwie, to rodzice uczniów szkół, powiedzmy, zawodowych, czy nawet techników, tak trochę jak pytani o to, co robią dzieci, to mówią to ze spuszczonymi oczami. Zamiast, powiedzmy, być dumnym, zadowolonym, że dzieci uczą się określonego zawodu i będą za chwilę przydatni na rynku, będą mieli satysfakcję z tego, co robią, a nie będą szukali pracy poprzez powiatowe czy urzędy pracy.
No i też pieniądze dodajmy, jednak jak ktoś jest rozchwytywany i poszukiwany, to i te stawki
oczywiście
są wyższe.
Oczywiście, to jest następny element, takie, że wynagrodzenia ludzi, którzy są przygotowani zawodowo, są dużo wyższe niż tych, których trzeba od początku wszystkiego w firmie uczyć.
Pani dyrektor, pani obserwuje, że rzeczywiście ci rodzice tak niechętnie patrzą na wasze szkoły?
Znaczy ja tego nie odczuwam. Ja tego nie odczuwam, bo my mamy naprawdę bardzo sporo uczniów, pasjonatów.
Ale w technikach, właśnie w branżowych, mówimy tak, że o naborze do szkół zawodowych wcześniej, a teraz branżowych. Że trudno jest, mimo że prowadzi się, że nawet czy firmy, czy na przykład Bydgoski Klaster Przemysłowy bardzo aktywną działalność prowadził na terenie Bydgoszczy i nie tylko, w celu zachęcenia młodzieży do podjęcia nauki w zawodzie operator przetwórstwa tworzyw sztucznych. I zostały utworzone kierunki zamawiane w jednym z techników i nie udało się zebrać młodzieży, żeby otworzyć dwie klasy w mieście, które jest zagłębiem tworzyw sztucznych.
Gdzie nawet jest czego kwestia właśnie, że właśnie rodzice, bo wiadomo, młodzież jest taka, że też nie zawsze wie, to jest taki wiek, że trudno od nich oczekiwać, że będą zdecydowani,
jest kwestia rodziców? Brak świadomości na tym etapie, myślę, że rodziców, którzy nie są w stanie ukierunkować dzieci, że warto.
Ja myślę, że rodzice za bardzo oddają wykształcenie swoich dzieci w ręce samych dzieci. Bo ja czasami odnoszę wrażenie, że dziecko przychodzi do szkoły, bo kolega przyszedł, tak? Rodzic przychodzi i mówi, wie pani co, przyszłam tutaj, bo tam uczeń, synuś chce tu przyjść, ale ja nie wiem. Ale jak chciał, to może tu. I to jest takie... Nie wiem.
Właśnie może kwestia tego kulejącego doradztwa zawodowego, że ani ten uczeń, ani
tak jak panowie tutaj mówili, również rodziców. Tak? Doradztwo powinno objąć również do rodziców.
Muszę powiedzieć, że spotykam się najczęściej z dwiema takimi skrajnymi postawami rodziców. Bardzo dyrektywną, czyli pójdziesz tu i tu, będziesz robił do dzisiaj. Albo pozostawienie całkowicie, jak powiedziała pani dyrektor, pozostawienie całkowicie wolnego pola do zagospodarowania przez dziecko. No niestety rodzic powinien być tutaj jednak przewodnikiem. On nie musi być dyrektywny, ale musi być przewodnikiem. Musi poszukać dla siebie właściwej pozycji, właściwego miejsca i powiedziałbym tak, powtórzę to, co już powiedziałem, czyli ta praca u podstaw. No musi być pozytywistyczna praca.
Ostatnie słowo pan Stawikowski i musimy kończyć. No,
obserwujemy również to zjawisko mniejszego wpływu zawodu rodziców. W czasach, kiedy nawet upadały firmy, na przykład mechaniczne w niektórych miastach, to i tak młodzież wybierała to kształcenie, ponieważ pracował dziadek, pracował tata, wujek. W tej chwili, jak nie ma w rodzinie osoby, która potrafi przekazać, to co mówił jeden z słuchaczy, przekazać informacje o tym zawodzie, to już ten czynnik doświadczenia, które nabyto w rodzinie, nie działa szczególnie w przypadku nowych zawodów i nowych technologii.
Temat szeroki, ale niestety musimy kończyć. W bydgoskim studiu był z nami pan Mirosław Ślakciak przez pracodawców Pomorza i Kujaw. Bardzo dziękujemy. A w toruńskim studiu pani Marzanna Podpora, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu, pan Czesław Stawikowski, starszy wizytator z toruńskiej delegatury Kuratorium Oświaty i pan Janusz Bokser, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękujemy.
Adriana Andrzejewska, do usłyszenia.